czas reakcji w Radiu Szczecin.
To już prawie 5 minut po godzinie 12. Czas reakcji do godziny 13. Radio Szczecin. Wiele tematów, które Państwa nurtują. No, tego jesteśmy, aby spróbować Państwa z tego kłopotu wybawić. Oby się nam dzisiaj to udało do godziny 13. Mam nadzieję, że będą z nami nie tylko kierowcy, bo to już jest taki stały punkt programu. Sporo drogowych tematów, ale również ci, którzy w jakiś sposób chcieliby wspomóc powodzian. Będą właśnie tematy z tym związane. Jak mówiłem, będzie również ostrzeżenie dla kierowców, bo gdzieś tam w pasie nadmorskim nam się zrobi duży problem z przejazdem w przyszłym tygodniu i będziemy o tym dzisiaj starali się rozmawiać. Na pewno nawiążemy do kolejnej akcji również z udziałem kierowców, którzy wspierać będą Adasia Orlika i o tym na pewno w dalszej części naszego programu. Sporo też telefonów od Państwa, bo gdzieś tam przejazd na głębokim z problemami nam się ponownie pojawił. Będziemy starali się wyjaśnić, dlaczego, kiedy te problemy tam skończą się, to też jest istotne. No i wrócimy do takiego środowego tematu. Brzydki zapach się pojawia. Rolnik ukarany przez sąd. Duża kwota, oj, ogromna kwota, chyba 100 tysięcy złotych, o ile pamiętam. Rolnik prowadzi chlewnię, ta chlewnia wydobywa zapach brzydki. No i ktoś tam się wprowadził obok tej chlewni i ten zapach nie bardzo jest do przyjęcia przez nowego lokatora. Sprawa skończyła się w sądzie. Do tego tematu na pewno wrócimy. Zaczniemy od spraw drogowych. Mamy jakiś duży korek na drodze szybkiego ruchu S3. Jedziemy od Świnoujścia w kierunku Szczecina. To też od razu powiem. Ciężarówka nam się zepsuła gdzieś między węzłem Rzęśnica a węzłem Dąbie. No i trzeba ją ominąć. No i to ominięcie powoduje, że korek 3-kilometrowy nam się zrobił tuż po ominięciu węzła Kliniska. Na początku tego programu za chwilę wrócimy do spraw związanych z powodzianami. Ja tylko powiem, Patryk Strokowski dzisiaj przy Heblach, czyli realizuje ten program. Sławek Orlik przy naszym telefonie do studia 510-37-36 i pewnie będziemy mieli do Państwa apel przy tych tematach takich mocno społecznych, na przykład tym temacie związanym z ukaranym rolnikiem czy hodowcą. Będziemy mieli pewnie do Państwa prośbę o też komentarz w tej sprawie. A więc Sławek Orlik przy telefonie 510-37-36. No i ten czujny telefon. Sporo telefonów dzisiaj od słuchaczy. Będziemy je starali się wszystkie wyemitować. 510-37-32. Adam Wosik, witam serdecznie. Jeszcze do momentu, gdy Krzysztof Kukliński nie doklei tej nogi swojej do końca, będę z Państwem w czasie reakcji. Co my mamy dzisiaj w programie, to już wiemy, a zaczynamy od trwających zbiórek dla powodzian. Mamy kolejne miejsce, gdzie szczecinianie mogą przynosić rzeczy niezbędne.
Dzień dobry, kłaniam się, stary słuchacz. Ja w sprawie powodziowej, to informacja czy komunikat. Byłem w pałacu pod Globusem, Akademia Sztuki, plac Orłowiałego. No i zapytałem, do kiedy będą jeszcze zbierać dary rzeczowe, te najbardziej potrzebne, pomocne. Do piątku, do godziny 22. Potem w sobotę czy w nocy już po spakowaniu tego wszystkiego jadą pomóc, dać te dary, przekazać pomorodzianom. Czyli do piątku, do godziny 22 jeszcze zbierają. Kłaniam się, stary słuchacz, do widzenia.
To już wiemy, pałac pod Globusem, jakby ktoś chciał wesprzeć powodzian, można tam te rzeczy najbardziej potrzebne zanieść. Przypominamy, Netto Arena, to też już mówiliśmy, miejska zbiórka prowadzona przez miasto Szczecin od godziny 8 do godziny 18. Tam te dary również można przynosić. Mówiliśmy również o tych, którzy chyba szybko już w Szczecinie rozpoczęli tę akcję. Kibice Pogoni Szczecin się włączyli masowo do tej zbiórki. Przypominamy, fanshop przy stadionie. Tam można między innymi, w to miejsce można przynosić rzeczy, które potem kibice pakują i też na własny koszt i własnymi sposobami wysyłają. W naszym czujnym telefonie Państwo zostawiają różne tematy, także też proszą, aby nie zapominać o tych, którzy niosą pomoc.
Zygmunt Szczecin, podajecie różne wiadomości, wszystkich chwalicie, ale chłopaków z WOT-u, z Choczna, którzy są w Stroniu Śląskim, jakoś nie słyszałem, żeby ktoś pochwalił. Dziękuję bardzo.
Chwalimy chłopaków z WOT-u, z Choczna, o WOT-cie. Dzisiaj będzie przedstawiciel Wojsk Obrony Terytorialnej, będzie gościem czasu reakcji, także też przy okazji pochwalimy ten WOT z Choczna, który gdzieś na południu Polski pracuje i pomaga zupełnie charytatywnie. Piotr Krzyżankiewicz, przedstawiciel zachodniopomorskich przewoźników drogowych przy naszym czujnym telefonie. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przy okazji dzisiejszej zapowiedzi mówiliśmy o tym, że gdzieś w okolicach Netto Areny zbieramy, mówimy o tej miejskiej zbiórce dary dla powodzian, ale wiem, że państwo już spod Netto Areny pierwszy transport na południe dostarczyli. To prawda, panie Piotrze?
Tak, no już kilka transportów pojechało. Ja powiem szczerze, nie wiem nawet dokładnie, ile pojechało z Netto Areny, a ile z innych miejsc, dlatego że my współpracujemy z urzędami gmin, z różnymi fundacjami. No każdy zbiera. Na przykład dzisiaj odbieramy również ładunek z OSP z Trzebiatów, więc różne miejsca robimy, wspomagamy rolników, bo rolnicy również wysyłają żywność dla zwierząt. Netto Arenę również będziemy ładować w poniedziałek.
Panie Piotrze, za chwilę porozmawiamy, bo pojawiły się pewne drobne problemy związane z waszym transportem. Za chwilę do tego wrócimy, ale gdyby ktoś chciał skorzystać z państwa pomocy, to teraz jest taki dobry moment. W jaki sposób tę pomoc może uzyskać? Przypomnijmy.
Jeśli chodzi o transport, no to telefon do mnie albo SMS. Przypomnę numer telefonu 603-515-316 i jeszcze raz powtórzę 603-515-316.
Ja bym ten telefon mam tu zapisany na koniec audycji, pewnie jeszcze go przypomnę, no ale zaraz musimy niestety też o tych problemach porozmawiać, bo państwo od kilku dni prowadzą akcję Fajnie Jest, wozimy te wszystkie rzeczy zupełnie za darmo na południe Polski, ale no przydałoby nam się wsparcie choćby w postaci paliwa, tak abyśmy nie musieli tego paliwa z własnych pieniędzy do tego baku wlewać. Proszę opowiedzieć o tej akcji i czy udało się już namówić kogoś do tego, aby jakąś instytucję, aby państwo to paliwo, tak powiem, dostarczyli.
Ja na wstępie powiem, że kilka gospodarstw rolnych gdzieś tam dotankowało przewoźników, którzy ładowali baloty, siana, słomy dla powodzian, dla rolników z tych zalanych miejscowości. Pozdrawiam również Urząd Gminy Międzyzdroje, który zdecydował się wspomóc transport właśnie w ten sposób, że dotankują pojazd. Aczkolwiek nie ma jakiejś takiej zorganizowanej akcji ze strony urzędów. Ja rozmawiałem dzisiaj z panem z Urzędu Marszałkowskiego, który też miał się kontaktować z Urzędem Wojewódzkim. Nam nie chodzi o to, żebyśmy dostawali pieniądze, bo my to robimy bezpłatnie, natomiast te potężne obciążenia ponoszą przewoźnicy i zależałoby nam na tym, żeby przewoźnicy jednak dłuższy okres byli w stanie świadczyć tą pomoc. A w związku z tym, no nie możemy cały czas ponosić kosztów paliwa, bo są ogromne. Jeden taki transport to jest około 1500 tam koszt paliwa.
Rozumiem, że prowadziliście akcję wśród tych, którzy tę dystrybucję paliwa prowadzą, jak na razie bez odzewu.
Znaczy nie tyle akcja, to apelowaliśmy w mediach między innymi za pośrednictwem Radia Szczecin, za pośrednictwem TVP3 w Szczecinie. Mówimy o tym, wspominamy, no ale nie wiem, czy ten apel nie dotarł, czy po prostu firmy nie mają możliwości. Ja też słyszałem, że są jakieś problemy, bariery podatkowe w kwestii podatku akcyzowego i podatku VAT. Ja nie znam tych problemów, to bardziej firmy z branży paliwowej je znają. Natomiast u nas jest po prostu potężny deficyt w sensie paliwa. My go nie mamy, żeby móc długofalowo świadczyć pomoc. A przypomnę, że w tej chwili idą dary w postaci żywności, w postaci odzieży, tych najbardziej potrzebnych, ale za chwilę do powodzian będą musiały być przekazywane meble, a rolnicy będą musieli przekazywać żywność dla zwierząt gospodarskich, inwentarskich w zasadzie do wiosny.
Panie Piotrze, jest jakiś kłopot z etolami dla celów humanitarnych. Wiem, że do tej pory można było na Ukrainę tych etoli nie płacić. Jak to wygląda teraz, jeśli chodzi o pomoc dla powodzian? Czy tutaj jakaś zmiana nastąpiła, czy nie?
Tak, no byliśmy zaskoczeni, bo chcieliśmy w ramach tego samego zgłoszenia, to na Ukrainę szła pomoc humanitarna, chcieliśmy zgłosić takie przejazdy humanitarne i dostaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury, że niestety pomoc humanitarna w Polsce musi się odbywać dalej na zasadach płatnych. Ja wysłałem bardzo szybkie zapytanie do strony ministra infrastruktury, również pan poseł Patryk Jaskulski napisał interpelację i w ciągu jednego dnia minister zareagował. Wiem, że po jakiejś naradzie z premierem i te opłaty zostały dla transportów humanitarnych zniesione, więc w tej chwili już w transportach humanitarnych tych dla powodzian nie stosuje się opłat drogowych.
Panie Piotrze, ostatni drobiazg 610, 603, 515, 316, telefon, przypomnijmy, 603, 515, 316, to jest ten telefon SMS, do który należy do pana kierować. Ja rozumiem, że ta pomoc od kilku dni trwa i dopóki będzie potrzeba, państwo będą w jakiś sposób wspierali tych, którzy no, będą korzystali z transportu na południe Polski.
Tak jak powiedziałem, dopóki sił i środków nam wystarczy. Są na wyczerpaniu w tej chwili.
Trzymamy kciuki, aby było tego dużo, choć wiem, że to studnia bez dna nie jest. Dziękuję serdecznie. Piotr Krzyżankiewicz, przedstawiciel Zachodniopomorskich Przewoźników Drogowych, gościem Czasu Reakcji. Mamy telefon, bo audycja Czasu Reakcji jest audycją na żywo. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Wiem, że dzwoni pan z okolicy Jeziora Dąbie. Proszę opowiedzieć.
Panie redaktorze, tam trzeba zdementować, bo trójka jest zablokowana przez panów, którzy barierę energochłodną wymieniają, a nie przez ciężarówkę uszkodzoną.
Jeszcze raz proszę powiedzieć o tym uszkodzeniu na S3.
Mówię, że na S3 przed chwilą tam stałem parę na 10 minut, tam nie ma uszkodzenia ciężarówki, tylko jest wymiana przez fachowców w piątek. Bariery energochłodne, która
wszystko jasne.
Została uszkodzona.
Czyli te sygnały, które otrzymaliśmy od słuchaczy, są
nie,
z gatunku nie do końca prawdziwe.
Ponieważ te ciężarówki są dla pracowników, ale one nie są uszkodzone, tylko wymieniają po prostu sobie barierę. Szkoda, że jeszcze nie wzięli w piątek, nie wiem, o 15 nie zaczęli. No, to jest zupełny absurd. Zamiast to zrobić, nie wiem, wczoraj, w środę, we wtorek.
Ale konkluzja jest...
Tam jest około 5 kilometrów korka.
Panie Sławku, ale konkluzja jest najważniejsza. Jeden pas ruchu jest zwyczajnie zajęty.
Tak, lewy w kierunku Szczecina pomiędzy węzłem Rzęśnicą a węzłem Dąbie. Tak jest.
No to tu jesteśmy zgodni. Tak, tu jesteśmy zgodni. Ja twierdziłem, że korek 3 kilometry, pan że 5, ale tak
czy owak... To już powiększy się cały czas, bo jest zwężenie, wiadomo, do lewego, do prawego pasa, z lewego jest zwężenie, także tu się robi koreczek, a tam była bariera po prostu uszkodzona na drugim odcinku. No i panowie w piątek się wzięli za robotę.
Dziękujemy serdecznie, panie Sławku, za ten telefon i za wyjaśnienie. Lekką korektę wprowadziliśmy, a więc nieuszkodzona ciężarówka, a prace drogowe przyczyną 5-kilometrowego korka. Jedziemy od Goleniowa w kierunku Szczecina. No i przypominam, między węzłem Rzęśnica a węzłem Dąbie lewy pas ruchu zajęty, korek na S3, autostradzie A6, później dalej 5-kilometrowy. Także cierpliwość wymagana aż na to. Jeszcze jeden telefon, zanim połączymy się z naszym kolejnym gościem. Jeszcze jeden telefon dotyczący powodzian.
Dzień dobry, mam na imię Dawid, dzwonię z Pomorskiego Towarzystwa Ratowniczego w Szczecinie. Wspólnie z Centrum Pomocy we Wrocławiu postanowiliśmy stworzyć zbiórkę najpotrzebniejszych produktów dla osób dotkniętych powodzią. W przyszłym tygodniu nasza ekipa ratowników wraz z karetką wypełnioną darami wyruszy w rejony dotknięte powodzią nieść pomoc tym, którzy najbardziej jej teraz potrzebują. Wszelkie informacje na temat zbiórki znajdziecie państwo na naszej stronie facebookowej Pomorskie Towarzystwo Ratownicze oraz pod numerem telefonu 513 153 211. Dalej przyjmujemy jeszcze do przyszłego poniedziałku do godziny 20. Serdecznie zapraszam do pomocy. To tyle ode mnie. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie za ten kolejny telefon. Obiecałem państwu kolejną rozmowę. Naszym gościem Komenda Miejska Policji w Szczecinie, aspirant Paweł Pankał. Dzień dobry, panie Pawle, witamy.
Dzień dobry.
Na początek coś związane z tematem powodzi. Czytam. Do odwołania nie wolno po wałach przeciwpowodziowych poruszać się pieszo na jednośladach czy z użyciem jakichkolwiek pojazdów mechanicznych. Zakaz obejmuje cały obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Bez wyjątków policjanci będą sprawdzać respektowanie tego zakazu. Panie Pawle, komunikat właściwy czy fake? Jak to wygląda?
No oczywiście, jest to komunikat właściwy. Ten zakaz obejmuje, w zasadzie obowiązuje już od 18 września, czyli drugi dzień tak naprawdę. No i będzie ten zakaz, już jest w zasadzie no, egzekwowany jest przestrzeganie tego zakazu przez policjantów, którzy między innymi w związku z sytuacją powodziową również monitorują stan Odry. Tutaj też nasi policjanci są w tym zakresie zadaniowani. No oczywiście tutaj no, złamanie tego zakazu to jest wykroczenie, tak? Wykroczenie zagrożone karą grzywny bądź też karą nagany i tutaj należy rozgraniczyć, że policjant w drodze postępowania mandatowego może nawet do 500 zł nałożyć taką karę grzywny, natomiast w przypadku postępowania sądowego może to być kara nawet do 5000 zł. Ale warto podkreślić, że to nie o kary tutaj chodzi. Przede wszystkim chodzi tutaj o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w związku z zagrożeniem, które do nas nadciąga.
Dziękuję za to wyjaśnienie, czyli jeszcze raz przypominamy, omijamy wały przeciwpowodziowe szerokim łukiem, bo może to się skończyć mandatem. Teraz temat, który wraca 6 czerwca, to było 2024 roku, godzina 23.13. Wsiada dwóch jegomościów do tramwaju linii 7 w Szczecinie. Wsiada, mają ze sobą jakieś, nazwijmy to, oprzyrządowanie. Panie Pawle, co się wydarzyło 6 czerwca o godzinie 23.13 w tramwaju linii 7?
No według zgłoszenia ci dwaj panowie dopuścili się no, uszkodzenia mienia za pomocą flamastrów, nanosili różnego rodzaju napisy. Tutaj oczywiście zostały wszczęte czynności w tej sprawie. W związku z tym, że no, te wstępne czynności w sprawie o wykroczenie nie pozwoliły ustalić nam danych tych sprawców, no, podjęta została decyzja zgodnie z przepisami, że odstępujemy od skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Co oczywiście nie znaczyło tak naprawdę równoznaczności z faktem, że ten temat policjantów przestał interesować. Wręcz przeciwnie, policjanci zwarli szyki, by ustalić przede wszystkim dane tych sprawców. No i po jakimś czasie zostały te dane ustalone, co pozwoliło panom przedstawić w końcu zarzuty. A w końcu zostali przesłuchani i na kanwie tych przesłuchań no, mogliśmy postawić zarzuty karne, już nie w sprawie o wykroczenie, ale również zarzuty karne. I panowie otrzymali zarzut zniszczenia mienia, ale no, tutaj to mienie było o wartości powyżej 800 zł, w związku z czym to już jest kwalifikowane jako przestępstwo.
Panie Pawle, rozumiem tak, dwóch graficiarzy, bo o nich mówimy, którzy wymalowali nam od środka tramwaj numer 7, udało się namierzyć. Ja rozumiem, że będą odpowiadali z wolnej stopy i sprawa trafi do sądu, tak? Dobrze zrozumiałem?
No w tym momencie jest materiał cały w prokuraturze, więc to jeszcze troszeczkę potrwa. Tutaj trochę czynności też potrzeba zrobić. Natomiast no, co jest takie istotne w całej tej sprawie, to fakt, w jakim są wieku. Jeden z nich ma już skończone 18 lat, jeden dopiero za chwilę skończy te 18 lat, ale może już odpowiadać jako osoba dorosła za przestępstwa. To jest sytuacja dosyć częsta, jeżeli chodzi o tego typu przestępstwa i to pokazują oczywiście nasze dane dotyczące osób zatrzymanych w związku właśnie z tego typu aktami wandalizmu.
I ostatni drobiazg, panie Pawle, na ile akcja pod tytułem graficiarz, który uszkodzi mienie publiczne, nazwijmy to, a na ile ta akcja jest u was częsta, a na ile są to jednak przypadki jednostkowe?
Znaczy tutaj trudno mówić o przypadkach. Bardzo często tutaj i warto również pochwalić mieszkańców Szczecina, bo to dzięki nim, ich bardzo szybkiej, zdecydowanej reakcji no, dajemy radę zatrzymać takie osoby, które w danym momencie akurat dopuszczają się wykroczenia czy też przestępstwa. Po prostu ludzie informują, że tutaj akurat w tej chwili ktoś przychodzi i sprejem nam marzy po elewacji. informacji. Proszę przyjechać i szybko zareagować. W takich sytuacjach również reagujemy. W ostatnim czasie takich zatrzymań było kilka na terenie całego miasta. Natomiast dużo też tutaj pracy specjalny zespół wykonuje, który zajmuje się tego typu zniszczeniami i to też są efekty ich pracy.
Panie Pawle, dziękuję serdecznie. Przypominam, aspirant Paweł Pankał, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, gościem Czasu Reakcji. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Za chwilę kolejny temat, za chwilę kolejni goście, ale teraz musimy na chwilę wrócić do tego tematu, który pojawił się w czasie reakcji w środę. Rolnik prowadzi chlewnię, musi zapłacić ponad 100 tysięcy złotych odszkodowania swoim sąsiadom. Pytanie dlaczego? Sąsiadom okazuje, przeszkadzają się zapachy z chlewni, która działa od wielu lat. Wyrok komentował na naszej antenie Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Ten komentarz miał miejsce, o ile pamiętam, w środę. Posłuchajmy teraz fragmentu.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja nie będę ukrywał, że jestem zszokowany tym wyrokiem Sądu Okręgowego, a później utrzymaniem w mocy tego samego wyroku przez Sąd Apelacyjny, który nie dość, że wskazuje rolnikowi, w jaki sposób on ma odprowadzić tą produkcję zwierzęcą, to tak de facto dąży do ograniczenia tej produkcji zwierzęcej. Ja chciałbym zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. W samym wyroku sądu jest opisane, że działalność rolnika jest prowadzona zgodnie z prawem, na podstawie pozwolenia, zgodnie z zasadami dobrostanu zwierząt, zgodnie z wymogami środowiskowymi. Rolnik przechodził kilkanaście kontroli, czy to sanepidu, czy to inspekcji weterynaryjnej. Jest podstawową kontrolą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Spełnia wszelkie wymogi w zakresie bioasekuracji. Główny problem polega na tym, że osoby, które pozwały pana Szymona do sądu, kupiły działkę kilkanaście lat temu, bo ta sprawa ciągnie się bodajże od 2013 roku. Kupiły tą działkę jako pastwisko, która widniała w ewidencji gruntów jako pastwisko. No i kiedy pan Szymon, prowadząc produkcję rolniczą, przebudował tą oborę, dostosowywał ją do wymagań rynkowych, bo dzisiaj nikt się nie utrzyma z utrzymywania kilkunastu sztuk trzody chlewnej. Uzyskał na to wszelkie pozwolenia, do których były zobowiązane, to sąsiadom zaczął przeszkadzać zapach tej chlewni. Niestety przegrał tą sprawę, zostały mu zasądzone potężne koszty, ponieważ każdemu z uczestników postępowania, temu małżeństwu, każdemu musi zapłacić po 30 tysięcy złotych, plus koszty sądowe w wysokości około 40 tysięcy złotych, plus jeszcze pozostałe rzeczy związane z opinią mijami biegłych. To jest o tyle precedensowy wyrok, że on pozwala każdemu, kto się zasiedla na terenach wiejskich, żądać od rolnika, tak de facto, bo żądania było dalej idące, to de facto żądania były, żeby zaprzestać tej produkcji zwierzęcej albo ograniczyć ją do 10 DJP, co jest kuriozum. Co więcej, w wyroku wskazano to, że ta uciążliwość zapachowa była przez około 56 dni w roku.
Tyle Jacek Zarzecki, przypomnijmy, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Państwo w tej sprawie do nas dzwonią. Oto pierwszy komentarz.
To jest dla mnie absurd, co ten sąd sobie tutaj wymyślił, że gospodarz ma zapłacić odszkodowanie sąsiadowi, który niedawno przyszedł tutaj. Tym bardziej, że ten sąsiad wiedział, że jest tutaj gospodarstwo i nie będzie pachnieć fiołkami, ananasami, truskawkami, tylko właśnie będzie pachnieć czasami gnojówką. I już nawiązując do tego absurdu, to równie dobrze my, mieszkańcy miasta, możemy zaskarżyć komunikację NZK i PKS i tak dalej, szczecińskie tramwaje, że tramwaj mi przejeżdża koło okna i mam przy sobie bardzo duży hałas i będę chciał odszkodowanie od tramwajów szczecińskich albo od komunikacji miejskiej, że zakłóca mi ciszę, spokój i nie wiadomo co jeszcze, tak? To możemy to porównać z tym rolnikiem i z tym jego sąsiadem, tak? To jest absurd, Katastrofa, co się z tymi ludźmi dzieje w ogóle? Kasa, to jest najważniejsze. Pozdrawiam, czujny słuchacz.
Zanim połączymy się z kolejnymi naszymi gośćmi, będą to przedstawiciele Boleszkowic, również przedstawiciele Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeszcze jeden komentarz z tym związany.
Więc tak, przeprowadziłem się na wieś jakiś czas temu i, że tak powiem, akceptuję to. Mówię, że to jest wieś, a nie miasto. Czerpię korzyści, w sensie czyste powietrze, możliwość wyjścia na spacer, po prostu chodzę z domu, mam spacer, ale też to ma swoje konsekwencje. Tak? Czasami rolnicy nawożą pola obornikiem, śmierdzi. Tydzień, dwa, przestaje. Nie robię z tego żadnych problemów. Pracują kombajny, czasami całą noc. Ale wiadomo, jak to jest na roli. Jak jest pogoda, trzeba zebrać plony. Nie ma zmiłuj się, ale ja się wprowadziłem na wieś. Nie tak, że rolnik przyjechał do mnie pod blokiem i chodzi tym kombajnem tam, tak? To ja poszedłem do niego. Jakbym się miał jeszcze czepiać, no to kurczę, to może zakażmy w ogóle sadzenia na przykład rzepaku. Czy to nie miłosiernie pyli? My cały czas mam okna, mam w sezonie brudne, samochód brudny. Mycie nie ma sensu, bo za dwa dni znowu jest brudny. No to w ten sposób tak naprawdę powinniśmy wszystko zamknąć. Może również fabryki powinniśmy zamknąć, bo one też kopcą. Więc nie wiem, co nam zostanie. Jak będziemy całą Polskę dopasowali tylko pod osoby, które chcą mieszkać w spokoju i korzystać. Po prostu nic nie będzie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Być może ten temat jeszcze się pojawi w czasie reakcji. Dzisiaj na pewno już ten wątek zamykamy. Teraz będzie coś o wałach przeciwpowodziowych, które w województwie zachodniopomorskim trzeba sprawdzić, ale przede wszystkim trzeba je ewentualnie naprawić. Uwaga, czytamy mail od pana Piotra. Uprzejmie proszę o pomoc i interwencję w sprawie wykoszenia 3 km wału przeciwpowodziowego między Dziwokliczem a przepompownią na Wyspie Puckiej. Jest on wyjątkowo zaniedbany. Nie wykoszono od wiosny. Wiatrołomy zalegają na jego koronie wzdłuż ulicy Dobrej Nadziei. Zapowiadana jego inwentaryzacja przez pana dyrektora Wód Polskich będzie niemożliwa do wykonania. Proszę przekonać się naocznie, nory, lisie i borsucze są praktycznie w takim stanie, jego zachowanie nie odnalezienia. Uszczelnienie go, gdy jest niewykoszony, bardzo utrudnione. Mieszkańcy Wyspy Puckiej proszą o pilną interwencję. Jak mamy się obronić, gdy nie zadbamy o stan naszych wałów? Prosi pan Piotr w imieniu mieszkańców Wyspy Puckiej. Za chwilę będziemy rozmawiali o akcji wielkiej inwentaryzacji wałów przeciwpowodziowych, która dzisiaj się rozpoczyna, ma potrwać cały weekend. Sprawdzane będą wały na odcinkach okalających Szczecin, także inne miejscowości, które potencjalnie mogą być zagrożone zalaniem. Mamy naszych specjalnych gości: podporucznik Przemysław Nadolski, oficer prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzień dobry, panie Przemysławie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Mamy również pana wójta Boleszkowic, Marek Czypar. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pana obecność nie bez kozery, za chwilę o tym powiemy, dlatego że terytorialsi rozpoczynają pomoc przy sprawdzeniu wałów i jeśli dobrze pamiętam, dobrze gdzieś wieść gminna poniosła, będą pewnie dzisiaj u państwa w Boleszkowicach. Oddajemy głos pan Przemysław Nadolski. Proszę opowiedzieć, panie Przemysławie, na czym będzie polegała ta inwentaryzacja wałów.
Dzień dobry, my się nie zajmujemy inwentaryzacją wałów. My możemy wspomóc inne służby w kontroli tych wałów, jeżeli ktoś nas o to poprosi, i ewentualnie możemy wspomóc w przygotowaniu tych wałów do obrony przed powodzią. My nie zajmujemy się inwentaryzacją.
To, co istotne...
To jest błędna informacja.
To, co istotne, państwo oczywiście pomagają przy tym, aby ta infrastruktura była w gotowości bojowej. Proszę powiedzieć mi, czy jesteśmy generalnie przygotowani na terenie województwa zachodniopomorskiego? Ta wiedza może gdzieś jest u pana, jeśli chodzi o worki, piasek, ewentualnie agregaty prądotwórcze.
My działamy, my jako Wojska Obrony Terytorialnej, zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny, działamy tylko i wyłącznie na wniosek wojewody. W naszym przypadku jest to wojewoda zachodniopomorski. I w tym przypadku zostały skierowane wnioski do ministra obrony narodowej o użycie wojska. W dwóch przypadkach jesteśmy w tej chwili w Gryfinie i od poniedziałku, tak jak już pan wspomniał, będziemy wspomagać przy ratowaniu przed powodzią tak naprawdę małej miejscowości na terenie gminy Boleszkowice. Moja wiedza na temat sytuacji w magazynach przeciwpowodziowych jest dość ograniczona. Jedno jest pewne, Wojska Obrony Terytorialnej na terenie województwa zachodniopomorskiego w sile kilkuset żołnierzy są w stanie pomagać, wspomagać, ale tak jak powiedziałem, nie wykonujemy tego sami. My w momencie, kiedy służby cywilne, może to być straż pożarna, są niewydolne, nie są w stanie już wykonywać swoich działań związanych z zabezpieczaniem, wtedy do akcji włączają się siły zbrojne. Nie robimy tego sami, nie robimy tego z własnej inicjatywy my jesteśmy do troszeczkę innych zadań. Natomiast z całą pewnością jesteśmy do tego, żeby wspomagać, wspierać na wniosek wojewody. Jesteśmy do tego przygotowani.
Teraz ważna informacja, którą opublikował wójt gminy Boleszkowice Marek Czypar. Czytamy. Drodzy mieszkańcy gminy Boleszkowice, w dniu jutrzejszym, sobota, od godziny 11 zaczynamy akcję workowania w miejscowości Kaleńsko w celu zabezpieczenia domów przed powodzią. Kto chciałby włączyć się w tę akcję pomocową, zapraszam. Proszę o zabranie ze sobą łopat, miejsce zbiórki, świetlica wiejska w Kaleńsku. Panie wójcie, teraz do pana kieruję to pytanie. To pospolite ruszenie inne miasta pokazały, jest jak najbardziej skuteczne. Rozumiem, że wierzy pan, że sporo jednak mieszkańców gminy się pojawi i wesprze państwa jutro w tych działaniach. Panie Marku, oddaję panu głos.
Tak, ja wierzę w tą solidarność i widzimy, co się działo też na południu i widzimy to zaangażowanie mieszkańców i gości i różnych ludzi z terenu tak naprawdę Polski. Mamy podjęte działania, że mieszkańcy z gminy Boleszkowice jeżdżą i pomagają do Płocka. Teraz oczekujemy też pomocy tutaj na terenie miejscowości Kaleńsko na południu, tak naprawdę w pierwszej gminie województwa zachodniopomorskiego. Na terenie gminy Boleszkowice znajdują się trzy miejscowości w pasie nadodrzańskim, przy czym pierwsza miejscowość zaraz za Koszczynem nad Odrem nie posiada wałów. Jest to teren otwarty, są to poldery i niestety tutaj największe mam obawy, że to niebezpieczeństwo, ta fala, która się pojawi najprawdopodobniej na przełomie wtorka, środy, dotknie mieszkańców miejscowości Kaleńsko. W związku z tym jest prowadzona taka akcja i liczę na duże zaangażowanie, bo mam już sygnały, że ludzie się do nas chcą przyjechać, chcą pomóc. Mamy przygotowany piach, mamy przygotowane worki, tak więc jutro, mam nadzieję, że będzie dobra pogoda, jutro będziemy działać.
Kaleńsko to jest jedyna miejscowość na terenie pana gminy zagrożona, czy są jeszcze inne? Niech pan powie.
Trzy miejscowości w pasie nadodrzańskim, przy czym Kaleńsko najbardziej zagrożona moim zdaniem. Kolejna miejscowość Chlewice, przy czym miejscowość Chlewice posiada wał. Do tego posiada dodatkowo też wały mobilne, które też przejdą tak naprawdę pierwszy test skuteczności obrony miejscowości przed napływem tej wody. Mam nadzieję, że przejdą wzorowo. Tak więc jeżeli chodzi o miejscowość Chlewice i niezwykłe zaangażowanie mieszkańców właśnie tej miejscowości Chlewice, gdzie widziałem, że już wczoraj workowali worki. Dzisiaj kolejna partia worków do nich dotrze i kolejne dzisiaj będą workować te worki z piaskiem. Tak więc tutaj zaangażowanie jest niezwykle i z taką charyzmą widzę, że damy radę i pokonamy ten żywioł. I kolejna miejscowość Porzecza, przy czym ona jest najdalej oddalona od miejscowości, od linii brzegowej Odry. Mam nadzieję, że tutaj ta woda nie dotrze do tej miejscowości, przy czym też jesteśmy w kontakcie z panem sołtysem, z mieszkańcami, też zabezpieczamy tutaj worki i piach na wszelką ewentualność.
Przypomnijmy, panie wójcie, jutro...
Proszę, jeszcze tylko dodam, tak, jeżeli bardzo można, proszę. Dodam, że działania mieszkańców gminy Boleszkowice we wsi Kaleńsko będą wspierane od poniedziałku przez 30 żołnierzy obrony terytorialnej ze Szczecina.
To już wiemy, tak, panie...
Bardzo serdecznie chcę podziękować za taką deklarację. Dostałem tą informację z samego rana, że 30 żołnierzy obrony terytorialnej przyjedzie tutaj do nas. Tak więc tutaj my też się zajmiemy ich tutaj zakwaterowaniem. Niezwykle dziękuję za tą pomoc.
Panie Przemysławie, to jeszcze tylko do pana istotne pytanie. Czy może pan powiedzieć, ilu dzisiaj żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnych zaangażowanych jest w pomoc, aby uszczelniać wały? Czy mamy taką cyfrę, czy nie mamy?
No możemy powiedzieć bardzo ogólnie, to znaczy na terenie Dolnego Śląska mamy w tej chwili jeszcze 120 żołnierzy i w Gryfinie, na terenie powiatu gryfińskiego mamy ponad 40 żołnierzy, którzy już dzisiaj zajmują się przygotowaniami do tego, co wydarzy się tak naprawdę w przyszłym tygodniu, ponieważ liczymy się z tym, że około wtorku pojawi się wysoka fala, w związku z tym już się do tego przygotowujemy. No i tak jak już wspominaliśmy, w miejscowości Kaleńsko od poniedziałku będziemy mieli 30 żołnierzy. Tak jak powiedziałem, wszystko to dzieje się na wniosek samorządu terytorialnego do wojewody. Wojewoda składa wniosek do ministra obrony narodowej o użycie sił zbrojnych. Więc to jest jedyna droga, dzięki której czy poprzez którą możemy uzyskać wsparcie pododdziałów sił zbrojnych w ewentualnych sytuacjach kryzysowych.
Panie Przemysławie, zapytam o to, czy miejscowości typu Czelin, Gozdowice, Siekierki, Osinów Dolnych gdzieś już też do państwa występowały o to, aby pomagać przy podnoszeniu wałów?
Nie, do nas nie. Być może są to wnioski, które zostały skierowane bezpośrednio do pana wojewody, ale gdyby tak się stało, sądzę, że Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego konsultowałby to z nami i tak jak wczoraj byliśmy właśnie w miejscowości Kaleńsko, ja byłem tam osobiście u pana wójta i ustalaliśmy warunki i zasady i zakres niezbędnej pomocy panu wójtowi, tak z innych miejscowości poza Gryfinem, tak jak już też wspominałem, nie było takiego zapotrzebowania.
Jeszcze pytanie o ewentualną pomoc dla mieszkańców terenów zalewowych. Gdzie ewentualnie, jeśli takiej pomocy potrzebują, mogą występować? Czy bezpośrednio do wojewody, czy można bezpośrednio do państwa? Jak to wygląda w praktyce?
Może ja tutaj wejdę... Przepraszam.
Panie wójcie, bardzo proszę.
Mamy bardzo dobry kontakt, jeżeli chodzi tutaj też o zarządzanie kryzysowe powiatowe i tutaj deklaracja też pana starosty odnośnie przyjęcia mieszkańców z terenu gminy Boleszkowice w sytuacji ewentualnej, powtarzam, ewakuacji jest i takie miejsce dla tych mieszkańców się znajdzie z pełnym wyżywieniem i poczuciem bezpieczeństwa, że w tym miejscu są. Tak więc tutaj jest niezwykle pragnę podziękować też dla pana starosty. I jeszcze jest jedna osoba, która wyróżniająca, jest to burmistrz gminy Dębno, który też tutaj zadeklarował pomoc przy obsłudze i przy zakwaterowaniu właśnie Wojskom Obrony Terytorialnej. Tak więc już tutaj z góry bardzo dziękuję za pomoc sąsiedniej gminy, bo czuję, że ta potrzeba może być, i dziękuję za to, że mogę na niego liczyć.
Panie Przemysławie, to do pana już ostatnie pytanie. Rzeczywiście zakładam, że jestem sołtysem jakiejś wioski i czuję zagrożenie. Gdzie mogę jako sołtys wioski zadzwonić, do kogo zgłosić, tak aby to była najkrótsza i najszybsza ścieżka pomocy?
No tak jak już pan wójt powiedział, są powiatowe centra zarządzania kryzysowego. Są to miejsca, w których zbierane są wszelkie informacje o zagrożeniu, o możliwych zagrożeniach, o możliwym zażegnaniu danego zagrożenia i zwalczaniu. Więc wszędzie, gdzie znajdują się powiatowe centra, tam są w tej chwili przygotowane, z tego co jest mi oczywiście wiadomo, są przygotowane połączenia alarmowe, telefony, można się kontaktować i przekazywać informacje. Oczywiście, gdyby, nie wiem, napotkać patrol policji na przykład, też im można taką informację przekazać. Wtedy poprzez system służb dyżurnych to i tak trafi do powiatowego centrum zarządzania kryzysowego, a to dalej jakby powiatowe centra przekazują do centrum zarządzania kryzysowego wojewody. Tak wygląda struktura zarządzania kryzysowego w tej chwili w naszym kraju.
Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy temat przynajmniej na ten moment. Przemysław Nadolski, oficer prasowy, podporucznik Przemysław Nadolski, oficer prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, panie Przemku.
Dziękuję, kłaniam się.
I wójt gminy Boleszkowice, Marek Czypar. Panie Marku, też dziękuję serdecznie za udział w tej audycji. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Przypomnijmy jeszcze, gmina Boleszkowice, jutro, sobota, godzina 11. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć akcję workowania, miejscowość Kaleńsko. Zapraszamy serdecznie. Świetlica Wiejska w Kaleńsku, miejsce zbiórki. Jutro, godzina 11, będzie akcja workowania i wspierania tych, którzy no właśnie będą chronili swoje domostwa. Będzie jeszcze jeden nie jeden temat w naszym dzisiejszym programie. Jak mówiłem, o Adasiu Orliku będziemy pamiętali, ale wcześniej zaglądamy do czujnego telefonu Radia Szczecin. Ważna informacja dla kierowców, którzy pokonują trasę nadmorską, szczególnie w okolicach Pobierowa.
Dzień dobry, Daniel, słuchacz Radia Szczecin. A może fajnie by było podać informację w Radiu Szczecin, że od 24 września droga w zachodniopomorskim, droga z Gostynia, miejscowość Gostyń do Pobierowa, będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Objazd będzie obowiązywał dla pojazdów do 3,5 tony przez Strzeżewo Łukęcin, natomiast powyżej 3,5 tony Strzeżewo Wrzosowo Dziwnówek i przez Łukęcin do Pobierowa. Pozdrawiam, dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Przypominamy o tych objazdach Gostyń-Pobierowo. Jak jedziemy od Kamienia Pomorskiego drogą wojewódzką 107, dojeżdżamy do tego ronda. Oczywiście jak jedziemy w kierunku Dziwnówka. No i część kierowców na rondzie skręca w prawo, część jedzie prosto. No i jak już wiemy, w przyszłym tygodniu ten przejazd w prawo w kierunku Pobierowa będzie mocno utrudniony. Między Gostyniem a Pobierowem droga będzie nieprzejezdna. W ramach, i tutaj czytamy, bo to też informacja dla tych, którzy się interesują przebudową, co tam się dzieje na tej drodze. W ramach realizacji tej inwestycji zostanie poszerzona jezdnia, wybudowane zostaną zatoki autobusowe oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Dodatkowo planowane jest wybudowanie zjazdów na posesję oraz wykonanie prawoskrętu przy rondzie w Pobierowie w kierunku Rywala. W ramach całej inwestycji przebudowana zostanie także kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Przy naszym telefonie Kamil Radaczyński. Dzień dobry, panie Kamilu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Kamilu, informacja, impreza Nocne Baby. Kolejna edycja. Impreza, która ma wspomóc leczenie naszego kolegi redakcyjnego Sławomira Orlika. Adaś Orlik, zbieramy pieniądze dla niego. Panie Kamilu, to co istotne. Nocne baby, na czym to polega? To rzeczywiście będą baby, czy bardziej kebaby? Jakby pan wyjaśnił tym, którzy w tej imprezie udziału nie wzięli, na czym ta zabawa polega?
No dobrze, to ja może opowiem o tym. Więc tak, drodzy słuchacze, jutro w Szczecinie odbędzie się wydarzenie charytatywne. Możliwe, że pierwsze w Polsce takie wydarzenie organizowane przez, uwaga, punkt z kebabem oraz wszystkie grupy motoryzacyjne ze Szczecina. I teraz słowo klucz. Parking. Parking na terenie Retail Park Mieszka, obiektu handlowego na Mieszka Pierwszego. Nasz kebab znajduje się właśnie tam. I na ten parking przyjadą najlepsze i najdroższe samochody z regionu. Wartość niektórych może przekroczyć nawet 1 000 000 zł. Sportowe, amerykańskie, będą też klasyczne, będą po tuningu, a także motory. A to wszystko po to, żeby nagłośnić zbiórkę na najdroższy lek świata dla Adasia Orlika, chłopca z naszego regionu. Adaś cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, chorobę związaną z postępującym i nieodwracalnym zanikiem wszystkich mięśni w organizmie. Podkreślam, wszystkich łącznie z oddechowymi. Ostatnio całkiem przypadkowo dostaliśmy wiadomość prywatną od klienta z linkiem do zbiórki dla Adasia. Weszliśmy w ten link, a tam kwota potrzebna do uzbierania ponad 13 milionów. Był szok, było niedowierzanie. Nie chciało nam się wierzyć, dlaczego tyle kosztuje ta terapia genowa. Zaczęliśmy się dowiadywać, co to za choroba. Skontaktowaliśmy się z rodzicami chłopca i wiedzieliśmy, że musimy poruszyć social media, żeby o zbiórce dowiedział się cały Szczecin.
No właśnie, teraz jeśli chodzi o zbiórkę, patrzę na konto, prawie 2 miliony. Ostatnia wpłata 2 minuty temu od pana Konrada 50 zł, od pani Kasi 2 minuty temu 17 zł, anonimowa wpłata 100 zł, pani Kasia 27 zł. Także te wpłaty są cały czas aktywne i zakładam, że ta wasza akcja zbierania pieniędzy też będzie w jakiś sposób polegała na tym, iż do tej puszki tam się uda coś wrzucić. Proszę powiedzieć, w jaki sposób, na czym będzie można, że tak powiem, te pieniądze uzbierać?
Na pewno będą konkursy, nagrody za wrzutki do puszek dla Adasia. Bardzo dużo firm zaangażowało się w akcję hashtag Leć Orliku i przekazało bardzo dużo voucherów w zamian za wrzutkę odpowiedniej kwoty do puszki. Ponad 40 firm, ale nie zdążę ich teraz wymienić. Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie dla wszystkich. Będzie można się przejechać samochodem na miejscu pasażera po wrzuceniu odpowiedniej kwoty do puszki i pobraniu biletu. Mamy mnóstwo atrakcji przygotowanych. Będzie strefa gastro, będziemy rozdawać vouchery w zamian za wrzutki do puszki na nasz kebab. Będą też burgery i tosty. Będzie maskotka z grupy szczecińskich Amkarów, maskotka orzełka z flagą USA, czyli tam, gdzie nasz Adaś musi dolecieć.
Teraz tak, panie Kamilu, Szczecin, 21 września, sobota, Retail Park Mieszka, godzina 22, tak proszę wszystkim to ładnie powiedzieć, że o 22 nie kończymy, tylko o 22 zaczynamy.
Tak jest, dokładnie. Jutro o godzinie 22 zapraszam wszystkich słuchaczy na spotkanie na Retail Park Mieszka, na wspomożenie akcji Leć Orliku, tak żeby Adasiowi udało się zebrać te pieniądze, żeby to nam się udało zebrać i żeby Adaś mógł mieć spokojne i szczęśliwe życie.
Panie Kamilu, tutaj są sztywne zasady, jeszcze o nich powiem. Zakaz strzelania z rur, zakaz gazowania, zakaz kręcenia bączków, zakaz używania klaksonów. Rozumiem, że ci wariaci, którzy, no użyję tego sformułowania, którzy czasami jeżdżą po mieście i nam bębenki mało nie pękają w uszach, ci wariaci nie będą mile widziani na tej imprezie.
Tak jest, dokładnie. Zasady są wyszczególnione, także będziemy tego pilnować. Będzie miło, bezpiecznie, no i przede wszystkim w takim dobrym celu charytatywnym. I chciałem też dodać, że z uwagi na obecną sytuację, event dla Adasia został połączony ze zbiórką dla powodzian. Będziemy przyjmować dary, a w poniedziałek zostaną zawiezione do Netto Areny w Szczecinie.
Strefa gastronomiczna również przygotowana. Jak ktoś głodny przyjedzie, rozumiem, że będzie mógł spokojnie siebie nakarmić. Tak będzie, panie Kamilu?
Tak jest, dokładnie. Kebab, burger czy tost, każdy znajdzie coś dla siebie.
Przypominam, dystrofia mięśniowa Duchenna, niebezpieczna choroba genetyczna, która dopadła naszego syna, naszego kolegi redakcyjnego Sławka Orlika. Panie Kamilu, na koniec przypominamy, gdzie i o której godzinie spotykamy się jutro?
Jutro spotkamy się o godzinie 22 na Retail Park Mieszka w Szczecinie przy ulicy Mieszka I 63 na parkingu tej galerii. To jest galeria naprzeciwko galerii Molo.
Dziękuję serdecznie. Kamil Radaczyński, współorganizator imprezy Nocne Baby. Jutro przypominamy 22. Zapraszamy serdecznie Mieszka I w Szczecinie. Oby się tych pieniędzy dla Adasia Orlika udało zebrać jak najwięcej. Panie Kamilu, dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Zaglądamy jeszcze do poczty mailowej, bo też właśnie dzisiaj trochę zaniedbaliśmy ten temat, może dlatego, że tych tematów sporo. Czytamy od pana Marcina. Niedawno zamknięty został basen na Floating Arenie ze wstępnych informacji na około pół roku. Z tego tytułu połowa basenu sportowego w Fabryce Wody została zarezerwowana dla tych grup, które korzystały z Floating Areny. Pozostałe tory dla osób indywidualnych są w związku z tym bardzo zatłoczone, a do tego na pobliskim basenie w szkole podstawowej nr 10 wejścia biletowane też są niedostępne. Proszę o interwencję. Pewnie w przyszłym tygodniu do tego tematu wrócimy. Tak patrzę do końca audycji, nieco ponad 3 minuty, a może nam się uda jeszcze coś wypuścić. Proszę bardzo.
Chciałem pozdrowić projektanta za waszym pośrednictwem, projektanta ronda na Głębokiem. Ponoć police nie dołożyły się do budowy, więc ich mieszkańcy mają karę w postaci 15-minutowego oczekiwania na przejazd 1 km. Ale tak jak patrzę, to większość kierowców ma tablicę ZS, nie ZPL. W związku z tym tak naprawdę poszkodowanymi osobami, które z polic nie mogą wjechać do miasta od strony Tanowa i Jeziora Głębokiego, to są mieszkańcy Szczecina. Także bardzo dziękujemy za takie zaprojektowanie ronda.
Przyznaję, w godzinach szczytu jest duży kłopot. Od strony Pilchowa sięga 2, czasami 3 km. W godzinach szczytu ZS, no tak, pracownicy Grupy Azoty, również Polimerów Polickich, wracają do domu po pracy, ustawiają się w dużej kolejce, a uwaga, a jeśli jeszcze nam się do tego trafi ładna pogoda, no to ci, którzy wysiadają z tramwaju i idą na Jezioro Głębokie, tak trochę zamoczyć te nogi albo pospacerować wokół Jeziora Głębokiego, no to przez te przejścia dla pieszych mają zwyczajnie pierwszeństwo. Tych przejść dla pieszych tam bez liku przy Jeziorze Głębokie na tym rondzie, więc no nie oszukujmy się, łatwo kierowcy nie mają. Ma się to wszystko poprawić, jak zostanie uruchomiona obwodnica zachodnia Szczecina. Wówczas przejazd będzie mniej uciążliwy w tej części. No to może jeszcze tylko jeden telefon.
Od 5 lat chciałem zaznaczyć, nieczynne są windy, które pozwalają się w centrum tego przesiadkowego przy lotnisku przesiąść się z samochodu na tramwaj. A szczególnie ludziom małosprawnym, inwalidom na wózkach i tak dalej. Od 5 lat nikt nie jest w stanie ruszyć tego tematu w Szczecinie. A szczególnie bym się tutaj zwracał do pana, który wymyślił szybki tramwaj ze Zdroi czy ze Słonecznego do tego. Do centrum Szczecina. Jak to może być, że od 5 lat nikt nie jest w stanie naprawić tych fundamentów przy tych windach? To jest jakaś ciekawostka. Dziękuję, do widzenia.
Ta winda to temat rzeka w czasie reakcji. Kto wie, może się uda nam w końcu pokonać tą wielką, ogromną cegłę, jaka gdzieś zalega. Rzeczywiście ta winda wokół hangarowej Park and Ride, no, jest jednym z takich tematów czołowych i mocno przestarzałych, nazwijmy to. Jeszcze tylko jedna informacja. Przypomnijmy kierowcy, zanim zakończymy czas reakcji. S3 lekko zablokowana, jeden pas ruchu między węzłem Rzęśnica a węzłem Dąbie. Lewy pas szybki, zablokowany, korek 3-4-5 km w kierunku Szczecina, zaczyna się tuż za węzłem Kliniska. Także tam te prace drogowe nieco utrudniają przejazd. Patryk Strogowski zrealizował nam ten dzisiejszy czas reakcji. Sławek Orlik przy czujnym telefonie tym do studia, przypominam, 510-37-36. Adam Wosik, dziękuję serdecznie. Jutro, nie, w poniedziałek spotka się z państwem Janusz Wilczyński. Kolejny czas reakcji, a więc kolejne tematy o czujnym telefonie. Przypomnę, proszę dzwonić 510-37-32. Z tych telefonów na bieżąco korzystamy.